1, 1, 1, 2, 3, 4. Nie wiem, czy już zaczynamy, czy nie, ale chyba jesteśmy gotowi, prawda? Szybciej pójdziemy do domu, że trzeba się przygotować przed jutrzejszym dniem. Dobrze. Słuchajcie, kochani, mieliśmy fantastyczny czas, kawki, herbatki, trochę porozmawialiśmy ze sobą na różne tematy, ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do Słowa Bożego. Kończąc jeszcze tą opowieść pierwszego wykładu, myślę, że poznaliśmy się już troszeczkę bardziej, wiemy o sobie więcej. Wierzę, że Duch Święty objawia pewne rzeczy. Wiem już, o czym będę jutro mówił. I myślę, że zachęca was do takiej przygody związania swojego życia z Kościołem, bo to jest piękna przygoda i cudowna przygoda. I Słowo Boże w jednym z listów mówi, że Chrystus umarł za Kościół. Jest użyte to słowo Kościół. Zazwyczaj myślimy o tym, Chrystus umarł za mnie i Słowo Boże mówi tak, On umarł za ciebie, za twoje grzechy, poniósł twoją winę, twoje choroby i tak dalej. Ale też apostoł mówi, On jest tym, który oddał swoje życie również za Kościół, a więc inaczej, Jego miłość do nas jest miłością indywidualną, ale Jego miłość do nas jest również tą miłością, kiedy jesteśmy w zbiorowości, kiedy jesteśmy w Kościele, kiedy jesteśmy tutaj. Urzędnicy państwowi, nie wiem jak w Cieszynie, na przykład w Urzędzie Stanu Cywilnego, bardzo często nie mówią zbór Kościoła Zielonoświątkowego, tylko zbiór Kościoła Zielonoświątkowego. I często gdzieś ci urzędnicy, a to zbiór, tak? Nie zboru. Zawsze jak ja mówiłem, że idę do zboru, to wszyscy się śmiali, mówiąc, do lasu jakiegoś idziesz, czy gdzie? Nie, zbór Kościoła Zielonoświątkowego. I on jest tym, który umarł również za Kościół. Za to, że jesteśmy razem. Za to, że jego projekty i jego marzenia poprzez Kościół mogą się realizować. W pojedynkę bardzo często dużo rzeczy byśmy nie byli w stanie zrobić. Natomiast Kościół powołany jest do tego, aby być tą pełnią, tą Słowo Boże używa takiej metafory Pana Młodego i Pani Młodej. I ten Kościół to jest ta Pani Młoda, tak? I im więcej tego jest, tym ona jest piękniejsza, cudowniejsza, wspanialsza, tak? I to jest piękne, to jest cudowne i wierzę, że jutro będziemy mogli przejść przez taką cudowną przygodę i poznać takich 5 niezwykłych, fundamentalnych przywilejów, które daje nam to, że jesteśmy częścią Kościoła. A ja powiem więcej, że jesteśmy częścią zboru Elim. Słuchajcie, wracając do powołania i zachęcając szczególnie młodych, bo pastor już powiedział, że szczególnie młodych, ja już jestem po 40, więc już ta moja młodość jest mocno naciągana, ale wierzę, że jeżeli, bracia i siostro, twoje serce jest otwarte na nowe, to nadal jest tam młody duch. Bo jeżeli wieczność włożył w nasze serca, no to jesteśmy bardzo młodzi wszyscy. Bo jeżeli wieczność jest naszym udziałem, to nasz duch jest młody. Natomiast spotkałem ludzi, którzy są młodzi wiekiem, a których duch jest tak stary, że nie można z nimi znaleźć w ogóle kontaktu. Nic mi się nie uda w życiu. Jest tak ciężko. Nie wiem, co zrobić. O ludzie. I najbardziej aktywna ta osoba jest wtedy, kiedy są poruszane tematy dorosłych. Ona wtedy aktywność swoją smaga. A młodość ma to do siebie, że próbuje różnych rzeczy. Młodość ma to do siebie, że sprawdza. Ej, czy to mi będzie odpowiadać? Nie. Czy ten rodzaj muzyki mi odpowiada? No posłucham, za chwilę zmienię. I rodzice mówią, ludzie, ledwo co się ubierałaś na czarno, teraz już na różowo się ubierasz, tak? Za chwilę jakieś inaczej włosy i takie. Bo młodość ma to do siebie, że próbuje różnych rzeczy. I wiecie co? I kiedy mówię o młodym duchu w powołaniu w Kościele, to bez względu na to, ile mamy lat, bez względu na to, w jakim miejscu i etapie życia jesteśmy, czy jesteśmy dziećmi, czy mamy dzieci, czy jesteśmy wnukami, czy mamy wnuki, czy nawet prawnuki, to ten młody duch, on zawsze będzie gotowy pójść w nowe. to ten duch zawsze będzie gotowy spróbować czegoś, czego jeszcze do tej pory nie spróbował. I ja lubię osoby, które, nie wiem, mają utrwalone zasady, smaki, ale jak im mówię, słuchaj, a może spróbowałbyś tego, to one mówią, daj, spróbuję. Miałem przyjaciół z Australii, przyjechali do Polski, pierwsza ich wizyta w Polsce. I ja mówię, słuchajcie, jesteście głodni, odbieram ich z lotniska, jesteście głodni, tak. Ja mówię, to co byście chcieli? No coś polskiego, nie? Ja mówię, proszę bardzo, zapraszam na flaczki, nie? No, zapraszam na flaczki, ale mówię, flaczki to może być mało, to pierożki jeszcze, nie? No i się pytają, co to za zupa, ja mówię, no famous Polish soup, słuchajcie, najlepsza taka, flaczki, a pierogi, co to pierogi? No dumplings, mówię, to słuchajcie, to pierogi, to polskie, ale ruskie, zrozum, nie? No było ciężko im wyjaśnić, nie? Więc zjedli tą zupkę, wow, jaka dobra, oczywiście nie powiedziałem im z czego, co i jak, powiedziałem, że tam są, że jest dobre. Australia to blisko, tam Singapur, inne rzeczy, to oni tam mają podobne jedzenie. Super, ekstra, pierogi, no wyborne. I co, tak cały czas będziemy tutaj jeść? Mówię, jak chcecie, to cały czas wam flaczki będę robił. I pierożki z Biedronki, to wiecie, to dla mnie to nawet lepiej. I dopiero po jakimś czasie powiedziałem im, ej, słuchaj, ta zupa, flaczki, nie? Bo jeszcze raz jeden z nich chciał spróbować. Wiesz co, tam na początku taką zupę dałeś, może na to pójdziemy. Ja mówię, nie ma sprawy, nie? No i jemy tą zupę i w którymś momencie mówię, to teraz wam powie moja żona, bo ona jest nauczycielem angielskiego, więc wam lepiej wyjaśni, co to jest za zupa i z czyjego żołądka zrobiona i jak to się przyprawia i moczy i w ogóle i tak dalej. No i widzę, że kiedy Danusia opowiada im, co to jest i podnosi i pokazuje, o, to jest to takie poszatkowane, to normalnie to jest takie duże, ale to się tak szatkuje, to widzę, jak niektóre z tych osób po prostu odstawiają. Ale smakowało wcześniej, póki nie wiedziały, nie? Następna, jedna tylko osoba, ten pastor, tak je to, mówi, jak przyjedziecie do Australii, to jeszcze dziwniejsze rzeczy wam damy do jedzenia. Zjadł do końca i smakowało mu i było. I rzeczywiście, słuchajcie, pojechaliśmy do tej Australii z żoną. Moja żona, zresztą jestem z niej dumny, bo miesiąc temu skończyła studia teologiczne właśnie w Australii. Zakończyła je i to jest super. Fajnie, że żyjemy w takich czasach, słuchajcie, że można siedzieć w domu i skończyć studia, nie? I pojechaliśmy tam i oni nas wzięli i zaprosili nas na różnego rodzaju rzeczy do jedzenia. I moja żona raczej jest taka, że ona jak już ma coś ugruntowane, jakieś smaki, to ma ugruntowane i jak jej powiedzą, że coś jest kwaśne, a ona kwaśnego nie lubi, no to nie weźmie. I wiem, jak jej ciężko było. Ja znowu to... Jakie jest twoje ulubione danie, jak się moja żona pyta? Ale co mówisz dzisiaj? Tak? No dzisiaj to ulubione jest takie, a jutro może być inne. A ona ma takie ugruntowane smaki i wiem, że w którymś momencie było jej ciężko, próbując tych nowych rzeczy. Natomiast na koniec podróży całej Danusia mogła powiedzieć, ej, to było smaczne, to było fajne, to było super. I nawet do tego stopnia, że kupiliśmy pewne produkty tam w Australii, żeby wracając do domu móc odtworzyć te rzeczy, bo były takie dobre. O co chodzi? Chodzi o to, kochani, że młody duch, on będzie gotowy na smaki, które są dzisiaj. On będzie gotowy spróbować rzeczy, które są teraz. On będzie gotowy sprostać wyzwaniom, które są teraz. I pewne rzeczy nam zasmakują, pewne nie. Natomiast my próbujemy różnych rzeczy po to, aby sprawdzić, aby zasmakować, aby zobaczyć, do czego jesteśmy powołani. Pamiętam, był taki moment, w którym razem z moim przyjacielem powołaliśmy do życia taką misję, nazywała się Misja Polska. Może znacie misję Generacja T? Taką, to jakby Misja Polska to jeszcze protoplasie, jeszcze przed tym było. I pamiętam, jak miałem innego przyjaciela, który mówi, Bartek, ja ciągle szukam swojego powołania. Więc mu mówię, słuchaj, pojedź z nami na misję, zobaczymy, do czego Bóg ciebie powołuje. I on tak mocno chwycił się Słowa Bożego i takie klapki miał na oczach, że powiedział, słuchaj, to ja się będę modlił. To ja się będę modlił. To było wiele lat temu, kiedy jeszcze byłem na studiach. Jeszcze nie byłem pastorem i tak dalej. Dzisiaj ja razem z moim przyjacielem, który założyliśmy tą misję, jesteśmy przywódcami, jesteśmy pastorami, a tamten do dzisiaj się modli. I chociaż wiem, że nasz duch jest wieczny, to nasz czas na ziemi jest ograniczony. Pan Bóg ma przeznaczone dla nas pewne rzeczy i Jego powołanie i obdarowanie jest nieodwracalne, natomiast czas, który mamy tutaj, on ma swój początek i ma swój koniec. Tu na ziemi. I pamiętam, jak w trzeciego czy czwartego roku zadzwoniłem do niego, taki poirytowany, i powiedziałem, słuchaj, być może będzie tak, że jeśli nie pojedziesz z nami teraz i nie sprawdzisz, to do końca życia będziesz sfrustrowany. I do końca życia będziesz się zastanawiał, do czego Bóg ciebie powołuje. Spróbuj. Jeśli ci nie posmakuje, okaże się, że nie, nie ma sprawy. Spróbuj czegoś innego. Pastor Marian, pastor z Gdańska, bodajże Marian Suski, nie, stąd był, Józef Suski, przepraszam, bo to bracia na dwóch odległych krańcach Polski, tak. Pastor Józef Suski, kiedy ja wprowadzałem się do Gdańska po szkole, po studiach, uczęszczałem właśnie do niego do zboru. I on nas wziął na rozmowę, mnie i moją żonę, i powiedział tak, słuchajcie, mamy taką służbę, takie rzeczy i takie rzeczy. Przez ten rok zaangażujcie się w co możecie. Wrócimy do rozmowy za rok. I my tak uczyniliśmy. Ja mniej więcej wiedziałem, co mi w duszy gra, ale spróbowałem. Spróbowałem wyjazdów misyjnych do Kartus i prowadzenia grupy domowej tam. Spróbowałem... Byłem przez jakiś czas pomocnikiem lidera młodzieży. Spróbowałem, byłem liderem uwielbienia. Spróbowałem kaznodziejstwa po raz pierwszy, tak, w innym miejscu. Spróbowałem takich i innych rzeczy, wszystkie te, które pastor Józef nam przedstawił. Po roku, kiedy pastor nas wziął do siebie, razem z żoną byliśmy pewni, które rzeczy nam w duszy grają, a które nie. Do których Bóg nas powołuje, a do których nie. I wtedy mogliśmy powiedzieć pastorowi, pastorze, my nie wiemy, jak długo będziemy w Gdańsku, ale na pewno ta służba i ta służba, ewidentnie Bóg nas do tego powołuje. Bo mogliśmy skosztować. I pastor powiedział, super, to zostańcie w tej służbie, będę was w tym wspierał, będę was błogosławił, a w tamte miejsca znajdziemy kogoś. Nie, tym się już nie przejmujcie. W tamte miejsca znajdziemy kogoś. Natomiast my byliśmy gotowi do samego końca prowadzić, aż do momentu, kiedy znaleźliśmy zastępstwo na swoje miejsca, do grupy domowej, do Kartus, do różnych innych rzeczy, a zostaliśmy w uwielbieniu i w młodzieży, bo wiedzieliśmy, że Bóg nas do tego prowadzi. To jest taka lekcja smaków, którą uczymy się, odnajdując swoje powołanie, sprawdzając, do czego Bóg ciebie powołuje. I być może jutro będziesz słyszał o pięknie Kościoła i być może właśnie dzisiaj ten zbór jest w miejscu, w którym potrzebuje młodych ludzi, którzy będą gotowi w różne rzeczy się zaangażować, aby odnaleźć tą jedną, te dwie albo te trzy, w których Bóg będzie dalej ich prowadził. Natomiast dzisiaj trzeba coś zrobić, bo kiedy czytam Słowo Boże, to i apostołowie byli przy pracy, kiedy Bóg ich powoływał. Oni nie siedzieli pod krzakiem i nic nie robili. Nawet celnik liczył pieniądze i siedział na krześle celniczym, był w swoim urzędzie, był w swojej pracy, kiedy Bóg go powoływał do innych rzeczy. Do tego stopnia, że Jezus musiał udać się z nimi na łódź, wypłynąć razem z nimi, objawić, kim jest, aby powiedzieć, powołuję was do łowienia. Tylko, że już nie ryb, ale ludzi. To jest niesamowite. Bóg nie powołuje bezczynnych ludzi. Kiedy patrzę na Gedeona, To są to bardzo niekorzystne czasy. Gedeon ukrywa swoją tożsamość. Gedeon ukrywa siebie i to, co robi, bo czasy są wojenne. Natomiast co robi? Pracuje, działa i w tym miejscu pracy, i w tym miejscu jego działania. Pan Bóg go powołuje. I chcę ci powiedzieć, że moja historia jest podobna. Zacząłem robić różne rzeczy. Jak tylko nauczyłem się grać na gitarze, to pamiętam, ojciec grał taką pieśń na dwa chwyty. Emol, amol chyba trzeba, bo edur, coś takiego. Emol, adur, coś takiego. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Taka była pieśń. Słuchajcie, ja się nauczyłem nią grać i mój zespół uwielbienia i mój lider mówi: Bartek, to za miesiąc będziemy ją grać, to się przygotuj i na tą jedną pieśń wskoczysz na scenę, zagrasz z nami, a później zejdziesz. Takie były początki moje. Oczywiście w ten miesiąc nauczyłem się już 5 innych, bo to miesiąc, to szybko się człowiek uczy. Więc o co chodzi? Jest tutaj trochę młodych osób. Jeżeli tylko dostaniecie okazję, żeby coś zrobić, zróbcie to. Jeżeli dostaniecie okazję, żeby stanąć, słuchajcie i witać ludzi, witajcie ludzi. Jeżeli dostaniecie okazję, aby stanąć w kawiarence, nalewać kawę, nalewajcie kawę, bo się pewnych rzeczy nie przyspieszy. Bo się pewnych rzeczy nie przeskoczy. Ja jestem również tym, który wyświetlał pieśni na foliach i pisał flamastrem. Później zabrano mi tą służbę, dlatego że potrafiłem 15 błędów ortograficznych tam. Mama mówi, no przecież ci napisałam. Ja mówię, no i co? A to były czasy, kiedy się nie miało dyslekcji. Dyslekcję wtedy leczono jedynkami i pasem. To takie były, takie leki były na dyslekcję wtedy. I dysortografię i takie rzeczy, tak. I mnie wyleczono, że działały. Więc wszystkie te etapy są, wiecie, one wszystkie dają radochę. Bo kto wie, które z was nie będzie prowadzić uwielbienia? Kto wie, które z was nie będzie kiedyś pastorem? Kto wie, kto z was nie będzie zwiastował Ewangelię na najdalszych krańcach ziemi? Kto wie, kto nie będzie przyprowadzał innych do Jezusa? I wiecie, staramy się i próbujemy nowych. Trzy rzeczy, które ci pomogą. Przejdźmy do Słowa Bożego. Księga Sędziów, 4:31. Są osoby w Piśmie Świętym, o których jest tylko jeden werset. Jest taki sędzia Izraela, który nazywał się Szamgar, o którym jest jeden werset. Właściwie dwa, bo w następnej księdze tam jest wzmianka o tym, że kiedyś taki był. I wiecie, z tego wersetu wynika bardzo mocno historia powołania, przynajmniej ona jest spójna z moją historią powołania. Szamgar. Takie imię dla syna, słuchajcie. Przepraszam, 3:31. Księga Sędziów. Po Ehudzie nastał Szamgar, syna Nata. Pobił on 600 Filistynów ościeniem do poskramiania bydła. W ten sposób on także wybawił Izraela. I tyle. I tyle, i aż tyle. Dlatego, że Szamgar był osobą, która prawdopodobnie była rolnikiem albo pasterzem bydła. Skąd to wiemy? Z narzędzia, którym pokonał Filistynów. Jak wyglądał oścień do poskramiania bydła? Już mówię, jak to mogło wyglądać. Mógł to być taki kijek, trochę dłuższy niż te, które mamy dla kiełbasek do grilla. Długi kij do ogniska to jest dobra sprawa. Natomiast on musi być jeszcze mocny, bo czasami ta kiełbaska ląduje nie tam, gdzie trzeba, tak? Wiecie, więc on jest mocny. Musi być ostro zakończony, bo jak jest tempo zakończony i próbujemy kiełbasę nabić, no to ona się nam rozwala. Więc wyobraźmy sobie taki kij do poskramiania bydła, co najmniej 1,50 m, 2 m taki. Kij ten nie był nawet kijem, który miał grot żelazny, bo wiemy o tym, że jak Filistyni napadali na Izrael, to zabraniali Izraelitom mieć żelazne narzędzia i tak dalej. Więc taki kij zakończony ostrą, ostro zakończony był do poskramiania bydła. Jak to robiono? Wyglądało to tak, że był ten pług, był jakiś wół do tego pługa, osioł, koń, nie wiem, jakieś zwierzę przyczepione i ten rolnik, orając pole, szedł i tym kijem zachęcał tego byka albo tego konia, żeby szedł w dobrą stronę albo żeby szedł szybciej. A kij do poskramiania bydła. Czasami, jak było więcej bydła mniejszego, to tym kijem można było zagonić. Więc to nie był kij bardzo ciężki, bo to był kij, którego codziennie się przy sobie używało. To było narzędzie rolnika. Ten kij był na tyle mocny, że jak czasami pług na jakiś kamień najechał, to mógł sobie końcówką tego kija ten kamień podważyć, odkopać, przerzucić i iść dalej. Taki multitool tamtych czasów. Taki multitool tamtych czasów, takie narzędzie, wiecie, te narzędzia teraz to są takie spakowane, te scyzoryki, wszystko w jednym, milion w jednym, nie wiem, takie, jeszcze jak mają, jak na czerwono są pomalowane i mają biały krzyżyk, to już w ogóle bajka, nie? Bo to szwajcarskie wtedy znaczy. Taki multitool tamtych czasów. Co musiało się wydarzyć w życiu Szamgara, że dokonał takich rzeczy? Co wydarzyło się w jego życiu, że Szamgar był w stanie zwykłym patykiem, zwykłym kijem dokonać niezwykłych rzeczy? Szamgar był człowiekiem takim, jak my jesteśmy. I teraz do młodych ludzi się daje, dlatego że my młodzi, myślimy, że my nic nie mamy, że są lepsi od nas, bogatsi od nas, ładniejsi od nas, bardziej wysportowani od nas, lepiej programujący komputer od nas. Zawsze znajdziemy kogoś, kto będzie lepszy od nas. Zawsze znajdziemy kogoś, kto jest lepszy od nas. Młodość ma problem z własną tożsamością. I chociaż rodzice robią wszystko, żeby tą własną tożsamość zbudować, jesteś najlepsza, pamiętaj o tym. Jak ktoś ci powie inaczej, to do mnie. Tak? Dowiedziałem się, że to ojciec odpowiada za poczucie własnej tożsamości dzieci w głównej mierze. I rzeczywiście tak jest, że ojciec jest tym, który ma tą łatwość w tej relacji małżeńskiej do tego, aby zbudować poczucie silnej tożsamości w dziecku. Oczywiście razem to robią, razem, ale nie wiem jak u was, ale jest coś takiego, że jak tata powie, u mnie tak było, z mamą dyskutowałem, z tatą jakoś nie potrafiłem. Mama mówiła, synku, kocham cię, jesteś super, ale kiedy tata mi tak powiedział, coś było takiego we mnie. I wiem też, że moje dzieci też tak mają i one oczywiście, Sonia, która jest starsza, mówi, o, bo ty kochasz tamte bardziej, bo ja jestem najstarsza i zawsze muszę po nich sprzątać i robić i wszystko. Wiktoria mówi, o, ty Sonię kochasz bardziej, bo jej pozwalasz, żeby wyszła później i później spać może chodzić, wszystko ten, a ja to taka biedna, bo ja nie mogę. Wiecie, zawsze one będą, wiecie, dzieci zawsze będą się porównywać i rywalizować. Natomiast zauważyłem, że jest coś takiego, że kiedy ja coś powiem dobrego i wprowadzę to w życie moich dziewczyn, mojego syna, to ma to wartość dużo mocniejszą, dużo większą. I mogę też to zepsuć, bo mogę od nich tylko oczekiwać. I ostatnio moja córka została zapytana, jak spędza czas z ojcem. Odpowiedziała, sprzątając. Bo tata tylko nas goni do sprzątania. I miała rację. Więc trzeba to zmienić. Bo tożsamość dzieci buduje bardzo silnie też ojciec. Mamy jako mężczyźni w tym taką naturalność. Możemy coś zburzyć albo możemy coś zbudować. Młodzi ludzie zawsze będą się porównywać. Podejrzewam, że Szamgar też w tamtym czasie myślał, że są lepsi. Szamgar nie był wojownikiem. Był oraczem. Był rolnikiem. Może jakimś pasterzem. Pewnie byli lepsi. pewnie byli jacyś przynajmniej wojskowi. Byle jaki żołnierz nadawał się lepiej, aby pokonać Filistynów niż Szamgar. Szamgar może lepiej zaorałby pole. Szamgar może lepiej poskromiłby bydło. Ale nie walczył. A jednak to Szamgar uczynił to, co uczynił. Co się wydarzyło? W jakiej jesteś sytuacji? Jakiej zmiany pragniesz? Co musiałoby się wydarzyć, by dana sytuacja się zmieniła? Jeśli nic nie przychodzi ci do głowy, to jesteś jak Szamgar. Po pierwsze, zacznij tam, gdzie jesteś. Szamgar nie czekał, aż zostanie przeszkolony na wojownika, stanie się najlepszy z Izraela i wtedy będzie mógł pokonać Filistynów. Szamgar nie wpadł na pomysł, aby uciec z kraju, bo tam się dorobi, tam wynajmie sobie armię i jak wróci do Izraela, no to wszystkim pokaże. Szamgar zaczął w miejscu, w którym był. Co na to wskazuje? Ten oścień do poskramiania bydła, ten kij. Szamgar w domu prawdopodobnie miał sierp albo przynajmniej jakiś nóż. Kij, nawet najmniejszy nóż byłby lepszy niż ten kij. Więc stąd wnioskuję, że Szamgar zaczął w miejscu swojej pracy, tam gdzie był. My młodzi myślimy sobie tak, jak będę w liceum, będę mógł więcej. Jak skończę 18, to będę dorosły. Jak będę miał prawo jazdy, to będę wszędzie jeździł. Jak pójdę na studia, to wtedy będę mądry. Jak kupię sobie takie buty, to będę popularny. A jak kupię sobie taką kurtkę, to będziemy może jakaś dziewczyna zauważać. Zawsze jest coś. Zawsze jest coś do zmiany. Jak wyjadę z tego Cieszyna, normalnie to, nie wiem, Wrocławia co najmniej, to może coś tam lepiej będzie. A wrocławianie myślą, jak wyjedziemy z tego Wrocławia, to w końcu zaczniemy żyć. Bo tam jest taka gonitwa. Ciągle jest coś, ciągle mówimy gdybym się ożenił, albo gdybym wyszła za mąż za kogoś innego. Po wielu latach duszpasterstwa, również małżeństwom, stwierdzam, że jest jeden klucz do szczęśliwego małżeństwa. Tym kluczem jest dobry wybór. Jest dobry wybór. Dużo więcej dzisiaj pracuję przed zawarciem małżeństwa z młodymi ludźmi, niż kiedy już zawarli to małżeństwo. Dobry wybór jest kluczem. To taka dygresja, słuchajcie. Ciągle byśmy chcieli czegoś innego, gdybym był bogaty, gdybym urodził się w innej rodzinie, a może gdyby to był inny czas. Do tego stopnia, Kościele, że my jesteśmy gotowi pokonywać różnego rodzaju odległości, bo myślimy sobie, że jeśli tam będę, to tam będzie lepiej. A jeśli tam będę, to tam będzie lepiej. A jeśli to zrobię dopiero jak będę po szkole, to będę lepiej przygotowany. My ciągle uważamy, że miejsce, w którym jesteśmy, nie jest właściwe dla nas. Że my musimy poczekać z naszym powołaniem, że my musimy poczekać z naszym działaniem, bo ciągle są inni, lepsi wokół nas, niech oni się zajmą. Jest kryzys, słuchajcie, w powołaniu również duchownych i nie dlatego, że tego nie ma, ale dlatego, że wszyscy uważają, młodzi ludzie, że ktoś lepiej się do tego nadaje. Ja się do tego nie nadaję, ja do czegoś innego. Ja sam tak miałem i powiedziałem sobie, kiedy mój tata był pastorem i pytał się mnie w tym okresie buntu, Bartek, kim chcesz zostać? To ja nie wiedziałem, kim ja chcę zostać, ale wiedziałem, że na pewno nie pastorem. A Pan Bóg jakoś inaczej to zaplanował. Wiecie, to są takie rzeczy. I Szamgar był tym, który nie zdążył wrócić do domu po miecz, nie zdążył wrócić do domu po, nie wiem, kosę, po sierp, po cokolwiek. Szamgar był tym, który zaczął w miejscu, w którym się znajduje. I chcę ci powiedzieć, że rodzina, w której jesteś, miasto, w której żyjesz, szkoła, do której chodzisz, jest idealnym i dobrym miejscem, żeby zacząć. Nie szukaj lepszego. Nie czekaj, aż będzie lepsze. Nie czekaj na studia, nie czekaj, aż wyjedziesz, nie czekaj, aż zapracujesz, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, bo miejsce, w którym jesteś, jest idealne. Bóg ciebie powołał. Możesz powiedzieć, ale ja nie miałem wpływu, bo jestem młody, rodzice mnie tam zapisali. Tym bardziej uwierz mi, że to jest Boże miejsce. Bo nie miałeś na to wpływu. Bo jakbyś miała na to wpływ, to by nie było Boże, tylko byłoby Twoje. To by było wtedy twoje, twój wybór. Natomiast jeśli nie masz tego wyboru, to jest to Boże miejsce, Bóg ciebie prowadzi. Ten kościół, zbór Elim jest idealnym miejscem, idealnym zborem, idealnym kościołem do tego, aby zacząć swoją służbę. Nie musisz szukać lepszego. Bo Bóg powołuje cię tam, gdzie jesteś. Natomiast tam, gdzie jesteś, pracuj. Szamgar również orał pole. Nie wiem, co się stało. Wyobraźcie sobie, że idzie hufiec 600 Filistynów. Szamgar sobie tutaj orze pole. Ciekawe, jak on wyglądał. Jaką zbroję nosił. Jakiś, nie wiem, pewnie jakiś worek po kartoflach miał na sobie. Jakąś przypaskę. Pamiętajmy czasy, jakie to są. No miał ten kij. Wiecie, co było ciekawe? Że Szamgar zaczął używać tego, co miał pod ręką. A więc pierwsza, zacznij tam, gdzie jesteś, a drugie, użyj to, co już masz. Zawsze myślałem, że jak już będę miał ten mój samochód, o, to będzie. A teraz jeżdżę takim starym. Ale jak już będę miał ten taki, wiesz, wymarzony, nowy, o, to będzie. No teraz ten gruchot, on do niczego się nie nadaje. Ja może zadzwonię do administratora, Jacku, wiesz co, bo otwórz bramę, ja sobie zaparkuję tam z tyłu, dobra, żeby nikt nie widział, czym przyjechałem. Ale jak już będę miał ten mój, to wtedy będę mógł go sobie przed frontem zaparkować. Szamgar tak nie myślał. I następna rzecz, która jest, to Szamgar zrobił wszystko, co było w jego mocy. 600 ludzi. Co musiało być w życiu tego człowieka, że zdecydował się zaryzykować życiem swoim własnym, aby nie ubrany, albo inaczej, ubrany w robocze ciuchy, jak rolnik, z kijem do poskramiania zwierząt, z ościeniem na woły, wyskoczyć naprzeciwko 600 Filistynom. Ja wyobrażam sobie tak, to się nazywa teraz teologia kaznodziejska. Tego Biblia nie mówi, ale może tak było. Więc ja wyobrażam sobie tak, że idzie tych 600 i wiecie, to, że oni idą, to nic nie znaczy, nie? No idzie jakieś wojsko, przemarsz wojsk obcych, nic nie znaczy. Ani nie jestem w partyzantce, ani w jakimś ruchu oporu, jestem zwykłym tam oraczem, idzie 600. Więc coś musiało być w tym ich przemarszu, że on zdecydował się ich zaatakować. Może prowadzili jeńców. Całkiem prawdopodobne, że prowadzili jeńców. Może właśnie złupili jakąś wioskę, a może to była jego wioska, którą właśnie złupili. Może widział tam swoje dzieciaki, swoją żonę, jak w dybach i w łańcuchach jest prowadzona. Nie wiem, tak wiecie, gdybam. No co się musiało stać, że on tych 600 zabił? Słowo Boże używa takiego języka, że możemy stwierdzić, że on tych 600 nie zabił w ciągu 20 lat, tylko w jednej potyczce. Bo wydarzenie to było tak niesamowite, że dało pokój Izraelowi na wiele lat. Było tak ponadnaturalne i tak musiało wstrząsnąć Filistynami, że dało Izraelowi pokój na wiele lat. Więc to wydarzyło się w jednej potyczce. Prawdopodobnie Szamgar, biegnąc z tym kijem do tych ludzi, to na początku wywołał śmiech, przynajmniej w pierwszych szeregach. Popatrzyli, rolnik wyskakuje z drogi i próbuje się z nami ścigać. Żniwa teraz są albo były, no w trakcie troszeczkę chyba już, nie wiem jak, no jakoś teraz są żniwa. Słuchajcie, wyjeżdża traktor Bizon i chce się z twoją nową BM-ką ścigać. No śmiechu warte, nie? Wyskakuje, ściga się, no nie ma szans. Prawdopodobnie, kiedy Szamgar zabił tym ościeniem na woły, nie wiem, 5, 10, to oni jeszcze się śmiali. No oni jeszcze nie dawali, jeszcze nie wierzyli, w co się dzieje. Zabił 20, 30, kiedy zabił 50, 60, to dopiero było 10%. Coś się wydarzyło, co spowodowało, że zwykły patyk miał moc przebić filistyńską zbroję i pancerz. Coś się wydarzyło, że zwykły rolnik miał siłę, aby 600 razy tym kijem uderzyć. Weź zwykły patyk i uderz w nim 600 razy w drzewo. Uwierz mi, za jednym razem nie dasz rady. A co dopiero walczyć? W tym wszystkim jest Boża ponadnaturalna siła. Ale jest pewna zasada, którą ja również w moim życiu używam. Zaczynam tam, gdzie jestem. Biorę do ręki to, co mam. I robię wszystko, co jest w mojej siły. A Pan Bóg błogosławi w ponadnaturalny sposób to. A Pan Bóg błogosławi w ponadnaturalny sposób to. Pamiętam spotkanie modlitewne w Starej Szopie w Radomierzu. Mój tata nie wiedział, co robi chyba. Miała być konferencja, nic się nie udało. Nie było niczego. A więc zdecydowali, że zrobią to w Starej Szopie w Radomierzu. Zaczęli o tej porze, o której mieli zacząć. Otworzyli to, co do otwarcia mieli, czyli bramę od szopy. I zrobili wszystko, co w ich mocy, aby ludzie mogli poznać Jezusa Chrystusa. Tak wiele osób z tamtego pokolenia do dzisiaj wspomina to wydarzenie w Radomierzu. Ludzie zostali dotknięci przez Pana Boga. Byśmy w dzisiejszych czasach pomyśleli, jak Stara Szopa mogła zmienić. Przecież dzisiaj konferencja to musi mieć co najmniej, wiecie, milion świateł. Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz i zrób wszystko, co jest w Twojej mocy, a Pan Bóg będzie Ci błogosławił. Weź telefon do ręki. Pomyśl sobie o jednej osobie, do której mógłbyś napisać. I napisz do niej: ty, jestem dzisiaj na takim wykładzie na temat młodego pokolenia. Gościu nawet z sensem mówi. Wpadnij jutro do nas. O której jest nabożeństwo? Wpadnij jutro o 10 do Elim. Posłuchaj go. No przekozak. I wyślij. I wyślij. Zacznij tu, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz pod ręką i zrób wszystko, co jest w Twojej mocy. Niech to będzie z Bożym błogosławieństwem, niech będzie z Bożą modlitwą. Zobaczmy, co zrobi Pan Bóg jutro. Użyj tego do swojej rodziny, z którą dawno nie rozmawiałeś. A może są jakieś osoby, które straciły wiarę, a znasz je. Weź to, co masz i zacznij dzisiaj. I zrób wszystko, co jest w Twojej mocy, z modlitwą na ustach i sprawdź, czy Bóg do tego nie da ponadnaturalne działanie. Sprawdź, czy nie spełnią się marzenia. Sprawdź, do czego jesteś powołany. Właśnie Szamgar tak zrobił. Orząc, orając, nie wiem, wybierzcie sobie pole. Użył zwykłego kija. I w ten sposób dał pokój dla swojego narodu na wiele lat. Na wiele, wiele lat. Na wiele, wiele lat. Co chcesz uczynić w swojej rodzinie? Jakie masz marzenia? Zacznij tu, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz pod ręką. I zrób wszystko, co jest w Twojej mocy. A Pan Bóg będzie to błogosławił. W trzeciej klasie szkoły zawodowej byłem już dobrze znany w mojej szkole. Zostałem prezydentem młodzieży miasta Jeleniej Góry. Tak? Nie wiem, jak to się stało. Po jakiejś imprezie. Polityka, no. Jak można zdobyć stołek? Tylko tak. Rano się obudziłem, byłem prezydentem. Załatwiałem moim kolegom z trzeciej klasy szkoły zawodowej wejściówki na wszystkie imprezownie studenckie i nie tylko, bo miałem. Pierwsze, co zrobiłem, to wziąłem te całe pudło tych wszystkich kuponów, wejściówek i różnych rzeczy, które Urząd Miasta miał i rozdałem w mojej klasie. Niech wiedzą, niech mają. A było tam dużo, bo można było alkohol za darmo dostać z kuponem, zestawy obiadowe z kuponem. Wejść na imprezownię, w której nasz wiek nam nie pozwalał wejść do takich lokali, ale z kuponem mogłem wejść. I razem z nimi tam urzędowałem. Robiłem różne rzeczy razem z nimi. Żyłem ich życiem, a oni żyli moim życiem. Byliśmy po prostu razem. W połowie trzeciej klasy szkoły zawodowej, już wam o tym mówiłem, nawróciłem się. A miesiąc później, czyli w lutym, na początku lutego, Bóg dotknął mojego serca. I już wiedziałem, że jestem po to, aby głosić innym Ewangelię. I wiedziałem, że mam tylko 3 albo 4 miesiące na to, aby moim przyjaciołom coś powiedzieć. Ale jak ja mam im mówić, jak ja z nimi przed chwileczką nieźle dawałem czadu? Co ja mam im powiedzieć? Nowy ja? Tak jak wtedy chciałem schować głowę jak struś w piach, tak nigdy w życiu takiego wstydu nie czułem. Nie wiedziałem, co zrobić. A czułem, że Bóg daje mi ich na ten moment, na ten czas. Więc pomyślałem sobie, zrobimy to politycznie. Mam załatwić jakieś... Potrafiłem załatwić jakieś rzeczy, więc poszedłem do dyrektora. Powiedziałem, panie dyrektorze, ja już tutaj jestem 2,5 roku i jestem jako jedyny z innej wiary w tej szkole. Jeszcze ani razu nie było lekcji na temat różnic, jakie są między nami i pogadanek, a były o wszystkim. Były o tym, jak mieć dzieci, jak dzieci nie mieć. Były o równości, o polityce, a o religii nie były, jak się domagam. I pan dyrektor mówi, no pewnie Bartek, to co byś chciał zrobić? Ja mówię, no żeby na lekcji wychowawczej coś powiedzieć. No to dawaj, wołaj swoją panią. Zawołałem swoją panią, pan dyrektor się spodobało, mojej pani też się spodobało. Mówi, nawet myślałam o tym, ale nie wiedziałam, jak to ugryźć, żebyś się nie poczuł urażony, nie? Mówię, no dobra, wyznaczyliśmy datę lekcji wychowawczej. Ale ja nie będę do nich mówił, przecież ja jeszcze miesiąc temu nieźle dawałem czadu z nimi. Przecież jeszcze 1,5 miesiąca temu razem jaraliśmy, paliliśmy, piliśmy, no i inne rzeczy robiliśmy. No trudno. Idę do mojego pastora, do taty. Mówię, tata, lekcja wychowawcza będzie, trzeba coś zrobić. A tata mówi, no pewnie, co potrzebujesz, sprzęt, coś tamtego? No żeby ktoś powiedział coś fajnego. Jeżeli ja nie będę mówił. I mówię, przekonuję tatę, że to tak dziwnie by wyglądało, jak ja bym mówił. Oczywiście, że nie byłoby dziwne, ale tata rozumiał. Mówi, no dobrze. Wzięliśmy zespół uwielbienia z naszego kościoła, z liderem uwielbienia w tamtym czasie. Załatwiliśmy na lekcji wychowawczej sprzęt, wszystko. Ja tylko przewiozłem wszystko, popodłączałem wszystko. Już wiedziałem, że to, że mogłem te kabelki naprawiać i podłączać wszystko, do czegoś się przydało. Więc popodłączałem wszystko. Usiadłem za tą konsolą. Pełno kumpli dookoła mnie, bo w tamtych czasach taka konsola to było... i ty się na tym znasz, i ty wiesz, gdzie co dotknąć, co zrobić i tak dalej. No, mówię, no pewnie. Tu wciskasz to, tu podłączasz. A nie będę ci mówił teraz, bo tak nie załapiesz. Zaczyna się uwielbienie w mojej klasie. Pani przedstawiła, mówi, tutaj jest Bartek, wiecie, że Bartek jest z innej wiary, no i tutaj są liderzy z jego kościoła i oni opowiedzą dzisiaj o różnicy, a później zrobimy pogagankę, jak będziecie chcieli zadać pytanie, to zadacie. Lider uwielbienia wziął gitarę, dwie inne osoby stanęły, mówią, ale wiecie, zanim coś powiem, to zagram wam jeden taki song, żebyście wiedzieli, jak u nas schola wygląda. Zaczął mówić ich językiem i tam jakiegoś bluesa dla Jezusa zagrał, takie wiecie, no znacie to, nie? Dzisiaj jest dzień wersji bluesowej, czy coś w tym stylu. Odłożył gitarę, wszyscy, fajne. Odłożył gitarę, powiedział świadectwo swojego życia. Jak Bóg zmienił go, jak był draniem. Jak żył bez nadziei, jak chciał popełnić samobójstwo. Jak Bóg dotknął jego życia. I zaczyna tak. A ja już za konsolą się chowam, bo ja już wiem, co to będzie. I zaczyna tak. Jeśli ktoś tutaj, na tej sali, chciałby pojednać się z Bogiem i przyjąć Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela do swojego serca, to niech podniesie rękę. A ja już myślałem, że ja już nie wytrzymam. Ja już myślałem, że się schowam pod... Ja mówię, nie, co tu się dzieje? Co tu się odwala? To tak nie miało być. To miała być pogadanka. To miały być inne rzeczy. 6 osób z mojej klasy podniosło rękę i wyszło na środek. I przyjęło Jezusa Chrystusa do swojego serca. 6 osób. Miałem z nimi kontakt jeszcze przez parę miesięcy. Później zdałem do liceum. Z niektórymi jeszcze przez jakiś czas. Niektórzy z nich dołączyli do kościoła, inni nie. Ale chcę wam powiedzieć, że to mnie nauczyło. Zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz pod ręką i zrób wszystko, co w twojej mocy. Resztę zostaw Panu Bogu. we wszystkich rzeczach tak czynimy i we wszystkich rzeczach tak robimy. I również jako pastor do dzisiaj tak żyję. Kiedy byłem pastorem kościoła na Miłej we Wrocławiu, kościoła z tradycjami, ze swoim własnym budynkiem, z dobrym budżetem, z pensją dla pastora. Było tak dobrze. Ale pomyślałem sobie, że może być coś jeszcze. I Bóg wtedy do mnie przemówił, abym głosił Ewangelię temu młodemu pokoleniu we Wrocławiu. A zbór był w miejscu, gdzie było najwięcej akademików. Zaczęliśmy głosić Ewangelię i był ten moment, w którym powiedziałem Kościołowi: Kościele, za 5 miesięcy ja już przestanę być waszym pastorem. Proponuję na moje miejsce brata Dariusza, który dzisiaj do dzisiaj jest tam pastorem. Wybierzecie go lub nie, natomiast ja przez te parę miesięcy będę coraz mniej, aby on był coraz bardziej. Niektórzy z mojego kościoła pomyśleli: ej, dostałeś jakąś robotę tam, nie? Amerykanie ci jakieś pieniądze będą przelewać. Nie. Rezygnując z pastorstwa, musiałem pójść do pracy. Ale to nie jest dla mnie nic nowego, bo już od dawna pracowałem. Byłem i budowlańcem, i handlowcem. Co trzeba było robić, to się robiło. I w niektórych nawet, ja wiem z moją żoną, co to znaczy nic nie mieć i szukać, wiecie, w fotelu, jak goście przychodzą, może im jakaś moneta wypadła, szukać tych złotóweczek tam. Wiemy, co to znaczy z moją żoną klepać biedę. I wiemy, co to znaczy pracować ciężko i po miesiącu przynieść sowitą, sytą wypłatę. Wiemy, co to znaczy być przy narodzinach dziecka i cieszyć się tym, a wiemy też, co to znaczy stracić dziecko i smucić się tym. I w tamtym czasie powiedziałem Panu Bogu: Panie Boże, zaczynam tu, gdzie jestem, we Wrocławiu. Nic nie mam, mam pomysł, że będę młodym ludziom głosił. Biorę to, co mam pod ręką. Nie miałem sprzętu, nie miałem sali, nie miałem nic. Nic. Dlatego, że umówiłem się z moim zborem, że oni pełne błogosławieństwo będą mieli, a ja zacznę po prostu od zera. Do tego stopnia, że poprosiłem w moim zborze, żeby nikt za mną nie szedł. Wszyscy macie zostać tutaj. Ja nie chcę tam nikogo. Ja nie lubię przeprowadzek w kościele. Ja lubię, jak rodzą się dzieci. To było też takie dla niektórych: ej, o co chodzi? Nie lubisz nas? Nie chcesz? Ja mówię: nie, nie o to chodzi. Chcę zbudować kościół, który jest po prostu kościołem, a nie przeprowadzką. I w tamtym czasie, pamiętam, jak zaczęliśmy głosić, wynajęliśmy jakąś salę z Danusią, wyprztykaliśmy się ze wszystkich pieniędzy, żeby ją wynająć, bo musiała mieć sprzęt, wszystko. Zrobiliśmy pierwszy event i na pierwsze spotkanie przyszło 120 osób. Na pierwsze spotkanie młodych ludzi z różnych miejsc, z różnych, wiecie, nie wiedziałem, jak to nazwać. Przypomniało mi się, że kiedyś była firma Play i oni się reklamowali, że nadchodzi nowe, albo nadchodzi 4, że czwarty operator nadchodzi. Mówię: dobra, nadchodzi nowe, dajmy to. Później zmieniliśmy na nadchodzi niebo. Później zmieniliśmy na kierunek nieba, aż w końcu jesteśmy kierunkiem, kościołem. Nie wiedzieliśmy nic i nagle Pan Bóg dał jakiś inny zbór, zupełnie inny, powiedział: Bartek, będziemy co miesiąc dawać tobie sprzęt cały, bo widzimy w tym. Z innej denominacji ludzie. Kamienica pod aniołami, miejsce, które wynajmowaliśmy, powiedziało: wiecie co, to ty to robisz chrześcijańskie. Ja mówię: no tak, ja jestem pastorem, to chcemy założyć kościół. A nie, no to my o połowę ucinamy, to następnym razem proszę o połowę mniej zapłacić. Wiecie, nagle okazało się, że kiedy rozmawiałem z innymi pastorami, ktoś rzucił hasło do Naczelnej Rady Kościoła i wtedy jest taki budżet misyjny i na 3 wynajęcia nam dali do przodu. I tyle nam wystarczało. I nie potrzebowaliśmy nic więcej. Bo te 3 zarobiły na następny, a na następny już sobie tam robił i robił. Dzisiaj jesteśmy kościołem, który wynajmuje salę 24 na dobę. Mamy swoją salkę. I dzisiaj, tak jak eventy raz na jakiś czas miały tyle ludzi, dzisiaj co niedzielę mamy tyle ludzi. Dzisiaj już nie jesteśmy grupą młodzieżową, jak to nas lider okręgowy powiedział, jak był na pierwszym nabożeństwie, mówi, no taka fajna młodzieżówka, taka fajna grupa młodzieżowa. A dzisiaj jesteśmy już kościołem, do którego również nawrócili się i dołączyli seniorzy, dlatego że uważamy, że Kościół jest kościołem wszystkich pokoleń, a nie tylko jednego pokolenia. Nie zgadzam się na kościoły jednego pokolenia, bo one ograbiane są z różnych rzeczy i z błogosławieństwa, jakie wynika z tego, że jesteśmy różni. Że mamy różne doświadczenie, że mamy różne rzeczy. Wiecie, jakim to jest błogosławieństwem dla mnie? Kiedy byłem młodym pastorem, a starsza siostra na emeryturze, polonistka, odznaczona przez prezydenta, siedziała w ławce i słuchała tego, co ja dukam i w którymś momencie powiedziała mi, Bartek, jeśli chcesz, to ja ci pomogę. Chcesz? Ja mówię, dobrze. I tylko ona w całym kościele miała prawo wypunktować moje kazanie pod względem języka polskiego. To przy niej nauczyłem się mówić wziąć, a nie wziąć. I zawsze po kazaniu, kiedy schodziłem, szedłem do niej na obiad, ona mówiła, pastorze, pięknie dzisiaj było, super. Naprawdę, halleluja. O, to Bóg, siostra. Ona mówi, no jak gdyby to był Bóg, to byłoby lepsze. Ale piękne było, ale piękne było. Natomiast mam dla ciebie takie trzy punkciki. Czy wiesz, mógłbyś mówić tak, a nie tak? I tłumaczyła mi zasadę, dlaczego tak jest. I później inną zasadę, dlaczego tak jest. I później inną zasadę, dlaczego tak jest. I jak ja w którymś momencie, po 3 miesiącach w końcu z kazalnicy powiedziałem i dlaczego trzeba wziąć te rzeczy, to ona zaczęła mi klaskać. Amen, to jest błogosławieństwo pokoleń. To jest błogosławieństwo pokoleń. Ona nie rozumiała wielu rzeczy, dlaczego ja tak robię. Dlaczego nie mamy już kazalnicy, tylko pulpit? Dlaczego nie noszę krawatu, marynarki, garnitury, tylko się ubieram tak? Dużo rzeczy nie rozumiała, ale nie przeszkadzały jej to w tym, aby mnie błogosławić. A ja jako młody pastor mogłem też ją błogosławić, chociaż też wielu rzeczy nie rozumiałem. To, że się nie rozumiemy, to nam nie przeszkadza. Jeśli nasze niezrozumienie jest kością niezgody, no to coś tutaj... Wiecie, to potrzebujemy Chrystusa wtedy. To potrzebujemy Chrystusa w naszym sercu. Bo On też kochał grzeszników, chociaż grzechu nienawidził. A jednak ludzie patrzyli na Niego i mówią, no gościu to taki obżartuch i przyjaciel grzeszników. Jezus lubiał dobrze zjeść, ale nie lubiał wypić. Dlatego tak na Niego mówili. Słuchajcie, kończąc, chcę wam powiedzieć tak, jeżeli chodzi o powołanie. Po pierwsze, list świętego Pawła do Rzymian. Powołani jesteśmy przez Jezusa Chrystusa. 1 rozdział, 5-6 wiersz. I inni rozpoznają to powołanie. I tak jak ja zostałem powołany na pastora, inni rozpoznali to powołanie i powiedzieli tak, rozpoznajemy je. Taki jest zwyczaj w naszym kościele. I on jest piękny i dobry i niech tak trwa. Ale powołani jesteśmy przez Jezusa Chrystusa. On jest tym, który nas powołuje. List świętego Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział, 12 wiersz. Jesteśmy powołani do żywota wiecznego. Do żywota wiecznego. Efezjan 4:4. Jesteśmy powołani do jednej nadziei. Do tej samej nadziei. Każdy z nas ma tą samą. List do Kolosjan 3:15. Jesteśmy powołani do pokoju Chrystusowego. Nie do walki, ale do pokoju Chrystusowego. Piotra 2:21, powołani jesteśmy, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Abyśmy byli jak Chrystus. Abyśmy ratowali życie tych, którzy idą na śmierć. Nawet w taki dosłowny sposób. Inni linczują, a my będziemy ich ratować. Tak jak i Chrystus uratował pewną kobietę. List świętego Piotra 3:9. Powołani zostaliśmy, aby odziedziczyć błogosławieństwo. I nie mówię teologii sukcesu, ale mówię o tym Słowo Boże. Do tego zostaliśmy powołani. Jesteśmy powołani do wolności, list do Galacjan. Oj, ta wolność, nie? Każdy z nas rozumie ją po swojemu. Ale przeczytam. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobożajcie ciału, ale służcie jedni drugim. Inaczej jesteśmy powołani do wolności, aby żyć dla innych. Aby żyć dla innych. Apokalipsa świętego Jana. Jesteśmy powołani do tego, aby razem z Panem Bogiem współdziałać ku dobremu. Aby razem z Panem Bogiem. Powołani, aby pójść na miejsce. Powołani na apostołów, do zadania. Bo nieodwołalne, bowiem są dary i powołanie Boże. Abyśmy żyli zgodnie z naszym powołaniem i postępowali godnie z tym, do czego zostaliśmy powołani. I dołóżmy wszelkich starań, na końcu drugi list Piotra, aby nasze powołanie i wybranie umocnić. To jest naszym zadaniem na dzisiaj. Aby nasze powołanie i wybranie umocnić. Drodzy bracia, drogie siostry, przyjaciele, młodzieży. Jutro będzie o Kościele, o tym, jak on jest piękny, bo ja nie wyobrażam sobie, że miałbym być powołany w oderwaniu od Kościoła. Jakoś mi to się nie współgra z Nowym Testamentem. Jakoś tak widzę, że oni wszyscy tam powołani byli i żyli dla Kościoła i pomagali Kościołowi i byli w Kościele i przebywali i działali poprzez Kościół. I jakoś tak... Dlatego jutro o tym będę mówił, a dzisiaj to, co chciałbym, abyście zapamiętali z dzisiejszego dnia. Trzy rzeczy. Miejsce, w którym jesteś, jest wystarczające, abyś zaczął. Rzeczy, które masz i które posiadasz, środki, twoje talenty, twoje wykształcenie, twój język, twój majątek, twoje umiejętności są wystarczające. Są wystarczające, abyś zaczął. Z tym wszystkim, a więc tu, gdzie jestem i to, co mam, zrób wszystko, co tylko możesz. I uwierz mi, będziesz oglądał Boże cuda poprzez te rzeczy. Jak twoja niezbawiona rodzina przychodzi do Chrystusa. Będziesz oglądał cuda, jak twoi sąsiedzi zaczynają cię szanować i zaczyna się niesamowita przygoda z Panem Bogiem w ich życiu. Będziesz oglądał, jak twoje dzieci są zafascynowane Chrystusem. Będziesz oglądał uzdrowienia, uwolnienia i również inne rzeczy. Będziesz oglądał jedno nabożeństwo w tej sali, drugie nabożeństwo w tej sali, trzecie nabożeństwo w tej sali, nową salę. Kto wie? Kto wie? Wiecie, teraz gdybam, ale kto wie? Co też kolejne pokolenia przyniosą tej miejscowości? Amen. Chciałbym poprosić tutaj te osoby, które nie mają jeszcze 20 lat, aby podeszły tu do mnie. Zatańczymy. Chciałbym poprosić te osoby, które nie mają jeszcze 20 lat, aby podeszły do mnie. Te, które nie mają 15 i 10 i 5 też. Chodźcie tutaj. Dobrze wyglądacie, słuchajcie. Podoba mi się to. Masa. Właśnie chciałem kupić taką, ale nie było. No to z Helma, nie? Dobrze. Okej, słuchajcie. Kościele, chciałbym, abyście błogosławili nas. Abyście błogosławili nas, dlatego że to pokolenie dzisiaj, ono o sobie myśli, że ono się do niczego nie nadaje, że wielkich rzeczy nie osiągnie. Że są zawsze lepsi. Kolega jest lepszy z fizyki, koleżanka lepsza z WF-u, tamten jest lepszy stamtąd, tamtąd. Oni dzisiaj, jeśli podejmą decyzję, tak jak ja, kiedy miałem 17 lat, to nadal będąc młodymi, będą już liderami. To nadal będąc młodymi, będą pasją zarażać innych. Dlatego Kościele, jeśli mógłbym was prosić, abyście ich błogosławili. Kto wie, co się wydarzy? Kto wie, kto z nich zostanie prezydentem Polski? Nie? Panią prezydent, przepraszam. Powstańcie, Kościele. I mam prośbę. Jak wiecie, ja jestem entuzjastą i charyzmatykiem również, dwa w jednym. Wierzę w ponadnaturalne Boże działanie, ale też wierzę w to, że czynimy innym tak, jak sami chcielibyśmy, żeby nam uczyniono. A więc kiedy będziecie się o nich modlić, to módlcie się tak żarliwie, jakbyście chcieli, żeby się o was modlić. I ja wiem, że mi nie chodzi o to, żeby nas zmuszać do czegoś, co jest niezgodne z naszym sercem, ale wyciągnięcie ręki nic nas nie kosztuje, a dla nich to będzie dużo. I wiecie, najgorsze, co oni teraz mogą zrobić, to kiedy zacznie się modlitwa i nie usłyszą was, tylko mnie. Bo sobie pomyślą, Kościół się o mnie nie modli. Oni potrzebują usłyszeć was głos w modlitwie. Dlatego, Kościele, kiedy ja rozpocznę tę modlitwę, to pomimo mikrofonu chciałbym, żebyście mnie zagłuszyli. Okej? Okay? Pastorze, może ty nas poprowadź w modlitwie, bo to oni są twoi.
Wyjdę tu przed ławki, bo będę czuł się swobodniej. A powiem, że wielkim dla mnie przywilejem jest o was się modlić i wielką radością. Chwała Bogu. Także błogosławimy, kochani naszych. O Panie Wszechmogący, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za tych młodych ludzi, Panie, za Twoje słowo, które posyłałeś dzisiaj do nich, posyłałeś do nas wszystkich. Dziękuję Ci, Panie, że działasz w ich życiu, że docierasz do ich serc. Dziękuję Ci, Panie, że Ty ich powołujesz, że Ty ich uzdalniasz. Panie, błogosławimy ich w Twoim imieniu. Niech Twój Duch ich ogarnia, przepełnia Twoje słowo. Panie, Ty sam ich pociąga jeszcze bliżej, bliżej do Ciebie. Dopomóż im, aby odpowiadali na to Twoje wezwanie. Panie, nie patrząc na to, jak się czują, jak myślą o Tobie, ale patrząc o Ciebie, na Ciebie, Panie, błogosławimy ich w Twoim imieniu. Dziękujemy Ci, że Ty ich cudownie stworzyłeś, Panie, że Ty ich cudownie stworzyłeś dla Twojego dzieła, że masz plan dla każdego z nich, Panie. Dziękuję Ci, że pobudzasz dzisiaj ich serca, aby poszli całym swoim sercem za Tobą, Panie, aby Tobie służyli. I dziękujemy Ci, Panie, że są tu razem z nami, że możemy być razem Kościołem Twoim, Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Niech Tobie, Panie Jezu, będzie chwała. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen.
Amen. Słuchajcie, jak było? Dobrze było? Tak? Słyszeliście ich? Tak? Dobra, to teraz wy o nich, tak? Nie? Dobra. Dziękuję wam bardzo. Super. Dzięki bardzo. Słuchajcie, usiądźmy. Usiądźmy i myślę, że na ten dzień dzisiejszy to tyle. Zapraszam was jutro do waszego zboru. Chciałbym was też prosić o modlitwę o mnie. Dlatego, że cały czas Pan Bóg gdzieś prowadzi nas i potrzebujemy siebie nawzajem. Dla mnie to jest ogromny przywilej, że możemy tutaj być i wielka radość. Dziękuję bardzo, pastorze, że pomyślałeś o mnie i zaprosiłeś mnie i moją córkę i że możemy dzisiaj tutaj być. Potrzebujemy siebie nawzajem. Chcę wam powiedzieć też, że od dzisiaj będziemy mieli was w sercu i będziemy się o was modlić. Jest taka mała karteczka, na której są tam różne zbory. I to nie jest taka modlitwa codzienna, no nie oszukujmy się, ale regularna. I jeśli możecie też nas wspierać w modlitwie, to chyba właściwie tylko tego pragniemy i tylko tego oczekujemy. A kto wie, może razem jeszcze kiedyś staniemy i będziemy świętować, że w Polsce już połowa Polaków są zbawieni. Amen?
Amen. Amen. Chwała Bogu. Tak się cieszę z tego spotkania i z pastora Bartłomieja, z usługi, z nas tu wszystkich z tego czasu. Bardzo się cieszę. Nie wiem, czy to widać, nie widać. Ja nie jestem taki entuzjastyczny, nie. Taki ekspresywny, może tak, ekspresywny, jak pastor Bartek, ale czasem jestem, wiecie, nie? A czasem jestem. No i tylko powiem jeszcze tak wzmocnię to, że jutro się tu spotykamy i właśnie takie około jeszcze, a wiecie, stąd z tym smartfonem, no to tak od razu mi przyszło na myśl, do kogo napisać. I tak myślę, że może nam jeszcze przyjdzie na myśl, albo przyszło na myśl, do kogo jeszcze napisać. Słuchaj, jutro jest nabożeństwo, bądź. No, także dziękuję bardzo, dziękuję Bogu, dziękuję bardzo, dziękujemy bardzo. Kochani, Do zobaczenia jutro. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Niech Pan was błogosławi i do jutra. Amen.